Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Values, Building a Better World for All Marka Carneya to obszerna analiza ekonomiczna i społeczna napisana przez byłego gubernatora Banku Kanady oraz Banku Anglii. Autor łączy doświadczenie centralnego bankiera z historią idei, filozofią moralną i refleksją nad kryzysami ostatnich dekad. Jej główne pytanie brzmi: dlaczego społeczeństwa coraz częściej utożsamiają wartość z ceną, choć wiele najważniejszych dóbr, takich jak zdrowie, zaufanie, godność, stabilny klimat czy równość szans, nie daje się wiarygodnie wycenić na rynku? Carney twierdzi, że gospodarki rynkowe stopniowo przekształciły się w społeczeństwa rynkowe, w których logika kupna i sprzedaży przenika sfery wymagające innych kryteriów. Książka nie jest prostym manifestem przeciw kapitalizmowi. Jest próbą wskazania, jak rynki, państwa, firmy i inwestorzy mogą działać skuteczniej, jeśli podporządkują gospodarkę szerszym wartościom. Autor omawia zwłaszcza skutki kryzysu finansowego, pandemii, zmian klimatu oraz przemian technologicznych. Proponuje model kapitalizmu celowego, oparty na odpowiedzialności wobec interesariuszy i przyszłych pokoleń. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od gospodarki rynkowej do społeczeństwa, w którym cena zastępuje osąd moralny, punktem wyjścia Carneya jest rozróżnienie między gospodarką rynkową a społeczeństwem rynkowym. W pierwszym przypadku rynek jest użytecznym narzędziem organizowania produkcji, wymiany i innowacji. Do drugim jego miary zaczynają określać znaczenie niemal wszystkich spraw, także tych, których nie powinno się oceniać wyłącznie przez koszt lub zysk. Autor argumentuje, że ta zmiana osłabia zdolność społeczeństw do wspólnego działania, ponieważ wypiera pojęcia obowiązku, wzajemności i dobra wspólnego. Carney rozróżnia value, czyli wartość rozumianą jako użyteczność, ważność lub cena, od values, czyli zasad i standardów mówiących, co jest ważne. Oba rodzaje ocen są ze sobą związane, lecz nie są tożsame. Cena może przekazywać istotną informację o niedoborze, ale nie informuje sama z siebie o godności pracy, jakości relacji społecznych ani kosztach przerzucanych na przyszłe pokolenia. Gdy te elementy są ignorowane, decyzje gospodarcze mogą wyglądać racjonalnie w krótkim okresie, a zarazem prowadzić do destabilizacji i nierówności. To ujęcie nie oznacza postulatu usunięcia rynku. Carney broni jego dynamizmu, zdolności do koordynowania rozproszonych decyzji i tworzenia nowych rozwiązań. Podkreśla jednak, że rynek potrzebuje granic, instytucji oraz kultury obywatelskiej. Bez nich nie wynagradza wystarczająco ochrony dóbr wspólnych i nie naprawia szkód, których kosztów nie ponoszą bezpośrednio ich sprawcy. Po drugie, kryzysy finansowe. Zdrowotny i klimatyczny jako objawy jednego kryzysu wartości, Carney interpretuje wielkie kryzysy XXI wieku nie jako odrębne wypadki, lecz jako przejawy głębszego błędu w sposobie oceny ryzyka i odpowiedzialności. Kryzys finansowy ujawnił skutki nadmiernego zadłużenia, krótkoterminowych zachęt oraz przekonania, że rynki same właściwie wycenią zagrożenia. Pandemia pokazała z kolei, że odporność systemu ochrony zdrowia, praca opiekuńcza i podstawowe usługi publiczne mają ogromną wartość, choć często są słabo wynagradzane lub traktowane jako koszt do ograniczenia. Najbardziej długofalowym przykładem jest dla autora kryzys klimatyczny. Emisje gazów cieplarnianych generują koszty, które przez długi czas pozostawały poza cenami wielu produktów i usług. Oznacza to, że rynek nie przekazuje pełnego sygnału o szkodach, a bieżąca opłacalność może być osiągana kosztem bezpieczeństwa przyszłych pokoleń. Carney podkreśla potrzebę wiarygodnych polityk publicznych, w tym mechanizmów uwzględniających koszt emisji oraz przejrzystego raportowania ryzyk klimatycznych. W książce pojawia się także problem rewolucji technologicznej. Automatyzacja i cyfryzacja mogą zwiększać produktywność, lecz nie gwarantują sprawiedliwego podziału korzyści. Wspólnym mianownikiem tych kryzysów jest więc nie brak technologii czy kapitału, ale niewłaściwie ustawione priorytety. Odpowiedź ma łączyć regulacje, długoterminowe inwestycje oraz instytucje zdolne chronić ludzi przed kosztami gwałtownych zmian. Po trzecie, 7 wartości jako kryteria projektowania bardziej odpornej gospodarki. Carney porządkuje swoją propozycję wokół 7 wartości,
które powinny współkształtować decyzje gospodarcze i publiczne. Są to dynamizm, odporność, zrównoważenie, sprawiedliwość, odpowiedzialność, solidarność oraz pokora. Nie przedstawia ich jako prostego testu, po którym każda decyzja otrzymuje jednoznaczną ocenę. Ich funkcją jest raczej korygowanie jednostronności myślenia, w którym najważniejszym kryterium staje się tempo wzrostu albo bieżący zwrot finansowy. Dynamizm oznacza zdolność do innowacji, przedsiębiorczości i adaptacji. Carney nie przeciwstawia go regulacjom, lecz wskazuje, że trwała innowacja wymaga stabilnych instytucji.
Odporność dotyczy przygotowania na wstrząsy, a więc nie tylko efektywności w normalnych warunkach, lecz także zapasów, różnorodności rozwiązań i zdolności do odbudowy.
Zrównoważenie wymaga, by obecny rozwój nie niszczył warunków życia w przyszłości. Sprawiedliwość odnosi się zarówno do podziału korzyści, jak i do równości szans.
Odpowiedzialność wymaga, aby podmioty podejmujące ryzyko ponosiły jego konsekwencje, zamiast przerzucać je na podatników, pracowników lub środowisko.
Solidarność przypomina o współzależności jednostek i państw.
Pokora zaś jest szczególnie ważna dla ekspertów i decydentów, ponieważ złożonych systemów nie da się w pełni przewidzieć ani kontrolować.
Napięcia między tymi wartościami są realne, lecz ich świadome rozważanie ma prowadzić do dojrzalszych kompromisów.
Po czwarte, kapitalizm celowy i szersza odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec interesariuszy. Jednym z najbardziej praktycznych wątków książki jest koncepcja kapitalizmu celowego.
Carney kwestionuje pogląd, że jedynym obowiązkiem firmy jest krótkoterminowe maksymalizowanie ceny akcji.
Przedsiębiorstwo tworzy wartość dzięki pracownikom, klientom, dostawcom, społecznościom lokalnym, infrastrukturze publicznej i środowisku.
Z tego powodu jego strategia powinna uwzględniać szerszy krąg interesariuszy, nie traktując ich wyłącznie jako kosztów lub przeszkód.
Autor nie twierdzi, że zysk przestaje mieć znaczenie. Przeciwnie, rentowność jest warunkiem trwałości firmy i jej zdolności do realizacji zobowiązań. Krytykuje jednak sytuację,
do takuderwu której krótkookresowe wyniki finansowe dominują nad inwestycjami w bezpieczeństwo, kompetencje pracowników, jakość produktów i ograniczanie szkód środowiskowych.
Według takim modelu firma może poprawiać wskaźniki bieżące, a jednocześnie osłabiać własne podstawy działania w długim okresie.
Carney wiąże tę zmianę z lepszym ujawnianiem ryzyk, zwłaszcza klimatycznych, oraz z odpowiedzialnością zarządów i inwestorów za horyzont wykraczający poza najbliższy kwartał.
Przyznaje tym samym dużą rolę finansom zorientowanym na wpływ społeczny i środowiskowy oraz inwestycjom transformacyjnym.
To właśnie ten element jego programu bywa najbardziej dyskutowany.
Krytycy słusznie pytają, czy dobrowolne deklaracje i inwestowanie odpowiedzialne wystarczą bez twardych standardów, nadzoru państwa oraz egzekwowalnych reguł.
Na koniec.
Finanse jako narzędzie transformacji klimatycznej, a nie wyłącznie sektor pomiaru zysku, Carney poświęca wiele uwagi temu,
jak system finansowy może wspierać przejście do gospodarki niskoemisyjnej. Jego perspektywa wynika z doświadczenia bankiera centralnego.
Dlatego skupia się nie tylko na etycznych apelach, lecz także na wycenie ryzyka, standardach informacji i przepływie kapitału.
Jeśli ryzyka klimatyczne wpływają na przyszłą wartość aktywów, stabilność firm i bezpieczeństwo całych sektorów powinny być widoczne w decyzjach kredytowych, inwestycyjnych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstw.
Ważne jest tu rozróżnienie między prostym wycofywaniem kapitału z działalności emisyjnej a finansowaniem transformacji.
W wielu branżach ograniczenie emisji wymaga znacznych nakładów na nowe technologie, efektywność energetyczną i zmianę modeli biznesowych.
Carney widzi miejsce dla prywatnego kapitału w tym procesie, ponieważ skala potrzebnych inwestycji przekracza możliwości samych budżetów publicznych.
Nie oznacza to jednak, że rynek powinien sam ustalać cel transformacji.
Państwo ma według niego wyznaczać przewidywalne ramy, cele i reguły, które ograniczają niepewność oraz zapobiegają pozornym działaniom ekologicznym.
Finansowanie ma wtedy służyć realnej zmianie gospodarczej, a nie jedynie poprawie wizerunku aktywów.
Książka pokazuje zarazem ograniczenie tej wizji skuteczność zależy od jakości regulacji,
porównywalnych danych i politycznej gotowości do ochrony interesu publicznego.
Podsumowując, Values będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych ekonomią polityczną, finansami, polityką klimatyczną oraz rolą instytucji publicznych w świecie silnie zależnym od rynków. Mogą po nią sięgnąć menedżerowie, inwestorzy, urzędnicy, studenci ekonomii i czytelnicy,
którzy chcą lepiej rozumieć, dlaczego dyskusje o inflacji, regulacjach, ESG, nierównościach i dekarbonizacji dotyczą również zasad moralnych.
Nie jest to jednak lekka popularyzacja. Rozległość materiału, historyczne dygresje i techniczny język finansów sprawiają, że książka wymaga cierpliwości.
Jej praktyczna korzyść polega na dostarczeniu języka do oceny decyzji, których nie da się sprowadzić do jednego wskaźnika. Czy dana inwestycja zwiększa odporność, czy tylko bieżącą efektywność? Kto ponosi koszty ryzyka? Czy strategia klimatyczna prowadzi do mierzalnej transformacji?
Carney nie oferuje prostych odpowiedzi, ale pokazuje, jakie pytania powinny poprzedzać odpowiedzialne decyzje. Na tle podobnych książek wyróżnia ją pozycja autora.
Carney pisze jako uczestnik najważniejszych debat o stabilności finansowej,
a jednocześnie jako zwolennik głębokiego włączenia klimatu i sprawiedliwości społecznej do rachunku gospodarczego.
Nie odrzuca kapitalizmu, lecz proponuje jego instytucjonalną korektę poprzez cele publiczne, regulacje i długoterminową odpowiedzialność.
To zarazem źródło siły i ograniczenie książki.
Czytelnik otrzymuje spójną wizję reformy od wewnątrz systemu, lecz może uznać, że autor zbyt mocno ufa możliwościom odpowiedzialnego biznesu i finansów.
Właśnie to napięcie czyni ją ważnym dyskusyjnym głosem w literaturze o gospodarce i klimacie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Mark Carney, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.